Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, to Paulina ze Szczecina. Ja tak w sprawie pandemicznych ograniczeń, takie troszeczkę paradoksów, jakie się dzieją, to jednym jest to, że wolno robić wesela, wolno robić imprezy, wolno robić strefy kibica, ale w przedszkolach i szkołach nie będzie zakończeń roku, ponieważ pandemia i ograniczenia. A druga sprawa, stawiamy kurtyny wodne, bo ludziom gorąco, ale nie wolno odpalić fontan, bo przecież zaraza. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy bardzo, również do usłyszenia. Mamy nadzieję, że pani nas posłucha do godziny 13, a jesteśmy w składzie Wawrzyniec Szwaja przy konsolecie, Paulina Zaręba przy telefonach, ja się nazywam Janusz Wilczyński. Te telefony to 510-37-32, to czujny, i do studia 510-37-36. Jeszcze mail, czas reakcji @radioszczecin.pl. Mamy wtorek, 22 czerwca. Już za chwilę rozmowa o tym, kiedy pojedziemy trasą S6 pod wiaduktem na węźle Kijewo 4 pasami jezdni, a nie jak obecnie 2 pasami, i to w 2 kierunkach. Przypomnijmy, Generalna Dyrekcja obiecała nam, że tutaj zmiany będą, i ta rozmowa już za minutę na naszej antenie. Ale porozmawiamy także o tym, co zrobić, gdy na naszej posesji pojawi się gniazdo oszczerszeni albo rój pszczół. Gdzie szukać pomocy? Otóż mieszkanka szczecińskiego Bukowa miała właśnie taki problem, zadzwoniła na 112, potem do strażaków, no i dowiedziała się, że powinna zaprosić jakąś firmę od dezynsekcji, żeby sobie z tymi owadami poradzić. A może jednak lepiej zadzwonić i poprosić o pomoc pszczelarza? O tym będziemy rozmawiali także w naszym programie. No i zapytamy, czy prace przy naprawie torów na Powstańców Wielkopolskich na Pomorzanach muszą być prowadzone w nocy, nie mogłyby być prowadzone wieczorem, tak żeby ludzie mieszkający w okolicach Powstańców Wielkopolskich mogli odpocząć. Zajrzymy także na plaże i kąpieliska. Niestety są pierwsze utonięcia. Przypomnimy podstawowe zasady, bo mamy nadzieję, że to przypominanie podstawowych zasad bezpieczeństwa na wodzie może uratować chociaż jedno istnienie ludzkie. Jeżeli tak będzie, to warto takie rozmowy przeprowadzać. To nasz plan minimum oczywiście, a zanim przedstawię naszego pierwszego gościa, jeszcze apel do rowerzystów.
Dzień dobry, Kasia z Poli. Taki mały apel do rowerzystów. Dlaczego jeździcie bez kasków? Wiecie, że brak kasku może oznaczać utratę życia. Pamiętajcie o tym, bo szkoda życia. Pozdrawiam.
Pamiętajcie o tym, nie uczmy się na złych przykładach albo na własnych negatywnych doświadczeniach, i oby nie było za późno. Warto mieć kask na głowie. Takiego obowiązku u nas niestety nie ma. Mateusz Grzeszczuk jest przy naszym telefonie, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie rzeczniku, przypomnijmy, że w obrębie węzła Szczecin-Kijewo trwa m.in. przebudowa jezdni autostrady A6 w stronę Gdańska-Świnoujścia. W rejonie węzła jezdnie miały być wymienione, bo mają jeszcze po niemiecko nawierzchnię z płyt betonowych. Ona jest w bardzo złym stanie. To spowodowało konieczność prowadzenia ruchu jedną jezdnią po jednym pasie ruchu w każdą stronę. No i konsekwencja jest taka, że są wielokilometrowe korki, nawet sięgające 10 kilometrów. No i była zapowiedź, że przed wakacjami, a w piątek już koniec roku szkolnego, będzie przywrócony ruch na czas właśnie wakacji w obu kierunkach 2 pasami jezdni, czyli 4 będą do dyspozycji kierowców. Czy tak będzie i czy wiadomo dokładnie, w który dzień już pojedziemy bez tych korków, miejmy nadzieję?
Ta zmiana organizacji ruchu planowana jest na jutro. Będą przeprowadzane jeszcze odbiory tej organizacji ruchu, oznakowania. W tej chwili trwają jeszcze ostatnie prace porządkowe. Jeżeli wszystko będzie w porządku, to jutro ta zmiana organizacji ruchu będzie wprowadzana. Natomiast jeszcze to nie będzie tak, że to zadzieje się w ciągu godziny, dwóch, ponieważ ten proces będzie rozłożony praktycznie na cały dzień. Także powinniśmy pojechać 2 jezdniami jutro w godzinach wczesno-wieczornych czy późnym popołudniem, ponieważ ta zmiana organizacji ruchu będzie trwała cały dzień. Najpierw będzie uruchomione przejazd tą nową jezdnią, ale jeszcze po jednym pasie ruchu, także to będzie na kilka godzin rozłożone, natomiast ten ruch będzie znacznie upłynniony, ponieważ nie będziemy już mieli na czas wakacji tego ograniczenia płynności na węźle Kijewo, czyli zamierzenia do jednej jezdni.
Czyli na spokojnie pojutrze będziemy mogli już od rana przejechać tam czterema pasami jezdni, po dwa w każdą stronę. A przy naszym telefonie pan Patryk. Dzień dobry.
Halo, dzień dobry. Mam takie pytanko odnośnie wyremontowanego odcinka autostrady właśnie przy węźle Kijewo. Jak się jedzie od strony Stargardu w stronę Świnoujścia i kończy się ten odcinek remontowany, jest tam taki uskok, jest asfalt położony, ale jakby to przy końcu jest nie do końca, że tak powiem, wyrównane. I podejrzewam, że po wakacjach, jak puścicie znowu ruch, znaczy w sensie znowu zostanie zamknięta ta nitka, jak to będzie wyglądało? Czy później będzie to wyrównane, czy po prostu ktoś o tym zapomniał?
Dziękuję bardzo, panie Patryku. Szerokości życzymy. Mateusz Grzeszczuk. Panie Mateusz, to będzie wyrównane teraz? Czy ktoś o tym zapomniał? Czy w tym szaleństwie jest metoda, że tam jest taki uskok?
Znaczy nie, to będzie w tym miejscu na połączeniu nawierzchni wyrównane, nie będzie tam takiego uskoku, natomiast ta niewielka różnica poziomu będzie, co wynikał z tego, że ta przebudowa tej nawierzchni została doprowadzona do warstwy wiążącej. Natomiast ta warstwa ostatnia, ścieralna, ona będzie rozkładana już po zakończeniu wakacji, jakby w kolejnych etapach przebudowy. Natomiast te połączenia nawierzchni, one będą wykonane w taki sposób, żeby jakby nie było to nie było takiego jakby gwałtownego stopnia, nie było to takie rozce odczuwalne.
Jutro, przypomnijmy, wieczorem na S6 pod węzłem Kijewo, pod wiaduktem węzła Kijewo powinno już być, można przejechać przez to właśnie miejsce dwoma pasami w każdą stronę. A proszę powiedzieć, kiedy wróci ta organizacja ruchu po wakacjach? Czy to będzie dokładnie od 1 września, czy jakiś inny termin jest brany pod uwagę?
A czy to powinno być na początku września, także to jeszcze termin dokładny i znany będzie ustalany, natomiast raczej będzie to początek września, bo też wykonawca będzie musiał przede wszystkim zacząć te prace związane z przebudową jezdni tej od strony miasta, czyli w stronę na Kołbaskowo, bo tam jeszcze pozostały te poniemieckie płyty, także podejrzewam, że to będzie na początku września i wtedy zaczną się kolejne etapy przebudowy. Na pewno w tych jakby kolejnych etapach zmian organizacji ruchu jeszcze będą też takie momenty, w których będzie ruch z jednej jezdni na drugą przerzucany po to, żeby właśnie choćby wykonać gdzieś tą warstwę ostatnią ścieralną, wykonać też podłączenia łącznic, także tych zmian organizacji ruchu jeszcze będzie na pewno wiele, natomiast jeżeli chodzi o przejazd autostradą, to on przez wakacje powinien się odbywać już dużo, dużo płynniej.
A kiedy te prace się zakończą przy usuwaniu tej starej betonowej po niemieckiej jeszcze nawierzchni S6 w tym miejscu?
To całkowite zakończenie prac na węźle Kijewo jest przewidziane na połowę przyszłego roku, także wtedy już powinien być całkowicie przebudowany bez już tej poniemieckiej nawierzchni, też z nowymi łącznicami, jezdniami zbiorczo rozprowadzającymi i też oczywiście z nowym wiaduktem nad autostradą w ciągu tej jezdni dziesiątki w stronę Stargardu, no bo w stronę Szczecina już jest wykonany nowy wiadukt, natomiast teraz będą też prowadzone te prace nad tym wiaduktem w stronę Stargardu, ten, który został w ostatnich miesiącach wyburzony.
Mateusz Grzeszczuk, rzecznik prasowy Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dziękuję, panie Mateuszu, do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
Dobre wiadomości dla kierowców. Powinny być mniejsze te korki, które tworzą się obecnie przed węzłem Kijewo na S6. Przypominamy, od jutrzejszego wieczora już powinniśmy jeździć w obu kierunkach dwoma pasami jezdni, więc to dobra informacja i tak będzie co najmniej do końca sierpnia. Potem znowu wróci tymczasowa organizacja ruchu, przebudowa, tak jak Mateusz Grzeszczuk powiedział, prace przy węźle Kijewo, przy tym rozwiązaniu komunikacyjnym będą trwały co najmniej do połowy przyszłego roku. Czas reakcji 12.15. Czekamy na sygnały od naszych słuchaczy. Czujny 510-37-32, 510-37-36. Zapraszam także na nasz radiowy Facebook. Tam także jest zapowiedź naszej audycji. Tam także można wpisywać komentarze i opinie pod tym wpisie właśnie dotyczącym przebudowy S6 w okolicach węzła Kijewa. A my teraz z węzła Kijewo przenosimy się do miasta. No właśnie, jesteśmy w trakcie rewolucji torowej. Pracownicy zrywają stare torowiska, budują nową infrastrukturę, ale właśnie, czy te prace idą z kopyta, aż furczy?
Witam, Ania z tej strony. Nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje, czy też potwierdzacie. Jakoś tutaj na torowisku w Szczecinie, które jest w tej chwili odnawiane, nie widać za bardzo wielu pracowników, w sumie może 10 na trasie między Placem Rodła a Bramą Portową, naliczyłam. Co prawda jadę, więc nie patrzę dokładnie, ale nie widać, żeby tutaj praca była akurat pocieczona.
To i tak ma pani szczęście, że pani spotkała jakichś pracowników, bo ja widzę takie miejsca w okolicach Ronda Giedroycia, gdzie już pracowników nie widać. Pewien etap się zamknął. No i się nic nie dzieje. A czas na pracę to 2 lata, licząc mniej więcej od początku tego roku, a właściwie od marca, no to można powiedzieć, że jeszcze sporo wody upłynie, zanim będziemy mieli stan normalności względnej, jeżeli chodzi o tramwaje, jeżeli chodzi o brak korków. A propos korków, estakada pomorska, przebudowa, no i kierowcy, którzy nie jadą tak, jak znaki pokazują i zmieniają swoją decyzję w ostatniej chwili.
Witam serdecznie, stały słuchacz. Chciałbym się odnieść do tych korków na ulicy Gdańskiej. Otóż pomijając fakt tam te roboty, ale to, co ja zaobserwuję każdego dnia, jak nasi wspaniali kierowcy pokonują dojazd do estakady, to po prostu nóż w kieszeni się otwiera. Ja nie rozumiem po prostu, jak można jechać i nie obserwować znaków. Proszę sobie wyobrazić, bardzo często pojazdy jadące lewym skrajnym pasem wjeżdżają, bo tak jest usytuowane barierki ustawione, do środkowego pasa. I co się dzieje? Dojeżdżają do blokady i takiego korytarza, żeby zjechać na przeciwległą stronę, czyli w lewo po torowisku i dalej kontynuować jazdę z pełną basenu zwrotniczego. Nie, tego się nie robią. Hamują i wpychają się na prawy pas. A ten wjechał sobie tak jak powinien, przez tory przejechał, wjechał na przeciwległy pas, w połowie włączył awaryjki, stanął, bo zobaczył, że sprzeciwka samochody jadą. Przecież to ręce opadają i potem się dziwimy, że mamy kolej. Pozdrawiam serdecznie.
Przyzwyczajenie drugą naturą człowieka, ale na drodze nie powinniśmy się przyzwyczajać do organizacji ruchu, tylko obserwować znaki. Chociaż różnie to niestety bywa, wszak nie jesteśmy perfekcjonistami, ale starajmy się nie zapominać o uwadze i skupieniu na drodze. 12.19, czas reakcji. Przy naszym telefonie pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg Transportu Miejskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Najpierw pytanie od naszego słuchacza dotyczące ulicy Wyszyńskiego. Kiedy jedziemy od strony Bramy Portowej w dół, po prawej stronie na Wyszyńskiego, już na skrzyżowaniu przed Mostem Długim, mamy przystanki autobusowe, wielu autobusów i tam jest trwa budowa tych przystanków i słuchacz się skarży, że od 2-3 tygodni są tam nieułożone do końca kostki brukowe na tym przystanku, no i przystanek jest zamknięty, powoduje to większe korki. Proszę powiedzieć, czy wiadomo, kiedy te prace się zakończą, kiedy te przystanki będą udostępnione, właśnie wyjazdowe z Lewobrzeża, można powiedzieć.
To jest bardzo długa zaktoka przystankowa. Ona rzeczywiście jest w przebudowie. To nie jest tak, że tam się nic absolutnie nie dzieje, natomiast tam jakby kwestie są techniczne, związane ze stężeniem zaprawy, z wykonywaniem różnych zalewek. Jakby to nie jest łatwa sprawa o tyle, że tam naprawdę przecież bardzo dużo bardzo ciężkich autobusów będzie zjeżdżało. W związku z tym roboty nie są porzucone, a planowane oddanie tej zatoki do użytku jest na drugą połowę lipca, więc jakby proszę się nie martwić, trzymam rękę na pulsie, natomiast technologiczne kwestie powodują, że na ten moment rzeczywiście tam jakichś intensywnych prac nie widać, ale jak już mówimy o tych pracach, których nie widać, to bardzo mocno kiwałam głową i mocno się nie zgadzam z tym telefonem jednej z naszych słuchaczek mówiącej o tym, że na torowej rewolucji się nie dzieje, ponieważ to jest absolutnie nieprawda. Może rzeczywiście w tej części, którą pokonywała pani tych tam 10 osób, czy ile naliczyła, to nie robi na niej ogromnego wrażenia. Natomiast biorąc pod uwagę, w ilu miejscach jednocześnie prowadzone są prace w ramach tego zadania, no to pokazuje naprawdę jakby ogrom i skalę. Przynajmniej na razie wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem. Wszystkie prace torowe i brukarskie i te, które są i od tej strony na Niebuszewie i w centrum miasta przebiegają zgodnie z harmonogramem. Więc też proszę się nie obawiać. I naprawdę, jeżeli czasami nie widzimy 120 osób w pocie czoła, to nie oznacza, że zadanie jakby zostało porzucone, tak?
Chcielibyśmy widzieć 120 osób naraz pracujących od świtu do nocy, tak żeby to nie trwało 2 lata, a na przykład rok. No ale... Tak,
takie mamy realia. Oczywiście pewnie byłoby to możliwe i 4 razy droższe co najmniej wtedy. Natomiast jakby naprawdę firma ZOE w ramach zadań, które realizowała w naszym mieście, jest dobrym partnerem, bardzo skrupulatnie pracującym, nie robiącym opóźnień. Liczymy na to, że w przypadku tego zadania również tak pozostanie nadal, bo na razie, tak jak powiedziałam, jesteśmy w harmonogramie.
I zanim przejdziemy do maila od naszego słuchacza, jeszcze krótki telefon, pani Hanno, jeżeli pani pozwoli. Chodzi o maseczki w środkach komunikacji miejskiej.
Ja mam takie pytanko. Czy obostrzenia w Polsce na koronawirus jeszcze obowiązują? Bo chyba już nikt ich nie przestrzega w Szczecinie. Jeżdżę komunikacją miejską prawie codziennie. Są karteczki białe z oznaczeniem, że ma wsiadać 4 osoby. Nikt się do tego nie stosuje, nikt nie nosi masek. Czy osoby, które zostały zaszczepione, one są zwolnione z obowiązków noszenia masek?
No nie, osoby zaszczepione nie są zwolnione z obowiązku noszenia masek. W tych zamkniętych przestrzeniach publicznych maseczki nadal, czy maski nas obowiązują. Pani Hanno, ale warto przypomnieć, że kierowcy tutaj dostali takie polecenie, żeby pasażerom nie zwracać uwagi, nie angażować się w żadne spory. Rozumiem, że jeżeli są nieprawidłowości, to kierowca powinien wezwać czy Straż Miejską, czy też nadzór ruchu powinien wezwać tę Straż Miejską, tak, czy policję?
Dokładnie tak. Jakby nikt nie nakładał obowiązku na prowadzących pojazdy, żeby zwracali uwagę pasażerom albo żeby liczyli. Zdarzają się, czy żeby liczyli osoby. Zdarzają się przypadki, że przez mikrofon rzeczywiście zostanie komuś zwrócona uwaga. Mamy telefony o tym, że któryś z kierowców jakby wstrzymał się z wykonania kursu, bo ktoś rzeczywiście tam się buntował i bardzo mocno tej twarzy nie chciał zasłaniać, a inni współpasażerowie jakby oczekiwali wobec niego tego jakby spełniętego obowiązku. Więc sytuacje są różne. Niemniej nie ma nałożonego obowiązku na pracowników spółek, żeby sprawdzać albo egzekwować zakładanie czy noszenie tych maseczek. To rozluźnienie rzeczywiście jest widoczne w momencie, w którym w przestrzeni publicznej, w sensie na podwórku, przestaliśmy mieć obowiązek noszenia tych maseczek. Zresztą przed nami zniesienie w ogóle limitów dotyczących ilości pasażerów przewożonych komunikacją miejską od 26 czerwca, więc pewnie jeszcze zrobi się większe rozluźnienie, jeżeli chodzi o te obostrzenia, czy jakby egzekwowanie ich, czy stosowanie się raczej do nich. Natomiast dalej w komunikacji miejskiej zakrywamy usta oraz nos.
Pamiętajmy o tym. A teraz już mail od naszego słuchacza. Napisał do nas pan Adrian. Jest właśnie 2:15 w nocy. To jest ta noc, która jest za nami. Wraz z rodziną, zamiast spać, słuchamy w cudzysłowie koncertu w wykonaniu panów remontujących torowisko na Powstańców Wielkopolskich. Milczańska. Pomorzany. Młot pneumatyczny słychać na całym osiedlu, jest głośniej niż jakby sąsiad wiercił za ścianą. Nie sposób przy takim upale spać przy zamkniętych oknach. Moja prośba o zadanie na antenie kilku pytań pani Hannie Pieczyńskiej. Pani Hanno, proszę się przygotować. Pierwsze pytanie.
Gotowa.
Czy takie hałasowanie jest w ogóle legalne? Co z przepisami o zakłócaniu spokoju? Rzeczywiście, ja dodam, że w kodeksie wykroczeń są takie przepisy. Czy można dostać licencję, czyli rozumiem, słuchacz miał na myśli jakieś pozwolenie na nocne hałasowanie? Jak to wygląda?
Zasadniczo w mieście jest bardzo dużo różnych robót, które są prowadzone w nocy. Wykonawcy, różne firmy czy instytucje dokładają wszelkich starań, żeby one były jak najcichsze. Natomiast czasami technologia tego jakby wymaga, żeby trochę bardziej pohałasować. Ja od razu mówię, że rzeczywiście widziałam filmiki, słyszałam ten młot. Niemniej to nie są pracownicy spółki Tramwaje Szczecińskie. Tam nie były prowadzone żadne prace torowe. Natomiast oprócz tego, że Tramwaje Szczecińskie, to jest jeszcze ZWiK na przykład, który może prowadzić swoje prace. Są prace w ramach bieżącego utrzymania dróg, więc jest mnóstwo różnych jednostek i instytucji, które rzeczywiście mogą prowadzić te działania.
Czyli to nie tramwaje i nie było wczoraj prac torowych w nocy minionej.
Przynajmniej nie
wczoraj,
tam.
Dzisiaj w nocy.
Przynajmniej nie tam, a na pewno z tego, co mi tutaj pan kierownik powiedział, no to nie używaliby takiego młota strasznie głośno hałasującego. Te prace torowe są o wiele bardziej ciche.
Natomiast, a jeżeli już musicie hałasować właśnie, jak to się
odbywa? Jeżeli musimy hałasować, no to po prostu hałasujemy. Wszystkie służby są wtedy powiadomione i Straż Miejska, i Zarządca Drogi, i Wydział Gospodarki Komunalnej, i Policja, wszystkie możliwe służby o tym, że te prace wymagają interwencji nocnej i będą prowadzone właśnie wtedy, kiedy jest cisza nocna. I dostajemy, że to powiem, czy poszczególne jednostki dostają na to zgody i pozwolenia. Jeżeli jest głośno i ktoś hałasuje, mamy wątpliwości, czy tak powinno być, zawsze można dzwonić na policję, do dyżurnego ruchu, w sensie do na centralę ruchu, do dyżurnego policji albo dyżurnego Straży Miejskiej i tak ta sytuacja będzie zweryfikowana, czy rzeczywiście jest na to zgoda, czy nie. Natomiast w miejskim gąszczu czasami w nocy trzeba pracować, żeby utrudnień w nocy, w dzień nie było zbyt wielu.
Pyta, czy to są prace nagłe, czy też planowane, bo twierdzi, że średnio raz w miesiącu są tory naprawiane na Powstańców Wielkopolskich na odcinku między Orawską a Milczańską.
Prace torowe prowadzone są w różnym trybie. Jeżeli to są prace planowe, one rzeczywiście odbywają się w nocy, wtedy kiedy nie ma tramwajów, bo pod ruchem trudno jest wymieniać kilkumetrową szynę. Technologia jakby oczekuje, żeby to torowisko było wyłączone z użytku. Natomiast z tego co wiem, to prace torowe w nocy w tej okolicy już dawno nie były prowadzone. W związku z tym to muszą być jakieś inne roboty, poza spółką Tramwaje Szczecińskie. Niemniej, jeżeli ktoś prowadzi je po godzinie 22, no to ze względu na to, żeby te utrudnienia w ciągu dnia były jak najmniejsze.
Przeprowadzimy takie śledztwo. Więc musimy się tego,
musimy się spodziewać, że czasami w nocy coś będzie się działo.
Czy jeżeli są upały, to takie prace są przekładane na chłodniejszą noc, czy jednak na tyle jest jednak chłodno w nocy, że jak trzeba coś zrobić, to i tak będą takie prace, jeżeli je oczywiście wykonują tramwaje szczecińskie?
Jeżeli chodzi o różne prace nocne, no to tutaj jakby większym zagrożeniem, czy niemożliwością prowadzenia prac jest wtedy, kiedy pada deszcz albo śnieg. Myślę, że tutaj upały nikt nie bierze specjalnie pod uwagę.
A czy rozpoczęcie takich prac, pani Hanno, bo to też słuchacz o tym pisze, o 20-21 wprowadzenie na przykład zastępczej komunikacji autobusowej, tak żeby w nocy dać ludziom spać, a takie prace torowe przeprowadzić do 24 na przykład?
Nie, wszystkie prace planowane torowe, które można wykonać w nocy, wykonuje się po ostatnim kursie tramwaju. Jeżeli to są jakieś awaryjne, które trzeba prowadzić szybko pod ruchem, to wtedy też nie patrzy się na godzinę, ponieważ to jest kwestia bezpieczeństwa pasażerów. Natomiast tak jak powiedziałam, to nie były prace torowe. Nie wiem jakie, niestety nie jestem w stanie na to pytanie teraz odpowiedzieć, natomiast nie były to prace na pewno prowadzone przez spółkę Tramwaje Szczecińskie.
Sprawdzimy w takim razie, kto te prace prowadził minionej nocy. No i ostatnie pytanie, już króciutko. Powstańców Wielkopolskich, ten odcinek, torowisko na Pomorzany, kiedy ono będzie modernizowane, remontowane, bo tam też remont by się przydał na pewno.
Zdecydowanie, jakby nie ukrywam, że tam prace są prowadzone, szczególnie w rejonie pętli, czy często jakby szybko pod ruchem, ponieważ dochodzi czasami do wykolejeń. W tym roku mieliśmy kilka takich sytuacji. Torowisko wymaga przebudowy, jest w ramach przetargu i postępowania na przebudowę Powstańców Wielkopolskich i Kolumba. Jesteśmy w trakcie tego postępowania, weryfikujemy oferty, przed nami kontrola unijna uprzednia. Natomiast dobra wiadomość jest taka, że tak jak już niejednokrotnie mówiłam, mamy dwie firmy, których oferty mieszczą się w kwocie zaproponowanej czy planowanej na to zadanie. W związku z tym, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to jesienią podpiszemy umowę z potencjalnym wykonawcą. No i wtedy zimą, pod koniec roku albo na początku będzie można rozpocząć to zadanie. Też przewidziano na 2 lata, tak jak w ramach
Niebuszewa i Placu Radła.
To się będzie działo, bo oba zadania się na siebie częściowo nałożą. Dziękuję bardzo. Pani Hanna Pieczyńska, Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. Pozdrawiam.
Dziękuję ślicznie. Wszystkiego dobrego.
Co zrobić, gdy na naszej posesji pojawi się gniazdo ostrzelszeni albo rój pszczół? Gdzie szukać pomocy? Skąd to pytanie? Otóż na Facebooku jednej ze szczecinianek znalazłem opis sytuacji, do której doszło wczoraj na osiedlu Bukowo. Na krzaku porzeczek przysiadł sobie rój pszczół. A my często nie wiemy, czy to pszczoły, osy, szerszenie, nie odróżniamy tych owadów, a to bardzo istotne. No i pani, która zobaczyła ten rój pszczół na krzaku porzeczek, zadzwoniła na 112. Tam się dowiedziała, że straż pożarna na prywatne tereny nie przyjeżdża. No i powiedziano jej pod 112, że należy zawołać dezynsekcję. Czyli trzeba te owady zabić. No ale to pomysł, który się pani, która to opisuje, nie spodobał. Po konsultacji z głównym dyżurnym strażackim osoba ze 112 potwierdziła jednak, że dezynsekcja, czyli można powiedzieć wykończenie tych owadów, strażacy mają pozwolenie, jeśli rój zagraża ludziom. Ale jednak nasza słuchaczka nie chciała, żeby te pszczoły zakończyły swój żywot. Rój był bardzo spokojny, jak pisze, siedzi sobie i brzęczy. No i pani udało się dodzwonić do Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy. Jak pisze, łatwo nie jest, nie odbierają. Rzeczywiście ja potwierdzam, dzisiaj też próbowałem, ale pani oddzwoniła, ucieszyła się i przyjechał pszczelarz, bo pani dostała namiar na pszczelarza i pszczelarz zrobił to, co trzeba, czyli zebrał ten rój. A przy naszym telefonie jest pan Mirek Wroński, pszczelarz pasieka Maszewo. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, bardzo mi miło.
Panie Mirku, nam również miło, dziękuję, że znalazł pan dla nas czas. Proszę powiedzieć, co zrobić, kiedy na naszej posesji w ogrodzie zobaczymy rój pszczół, który siedzi gdzieś na drzewie, czy właśnie tak jak w tym wypadku na krzaku porzeczek. Czy od razu dzwonimy do firmy dezynsekcja i pozbawiamy życia przy pomocy takich ludzi z tej firmy tych pszczół, czy zrobić coś innego?
Jeśli jesteśmy przekonani, że są to pszczoły, nie mam żadnych wątpliwości. Oczywiście powiem tak, w Wojewódzkim Związku Pszczelarzy w Szczecinie jest nas zrzeszonych ponad 600 pszczelarzy. Oczywiście są jeszcze niezrzeszeni pszczelarze. Może w dużych pasiekach nie każdy będzie miał czas na łapanie tych roi, bo to jest strata czasu. Dla mnie na przykład jest to wykonanie zabiegów na 10 rodzinach, a gdzie jak ktoś ma kilka rodzin, z pewnością na pewno się ucieszy, bo przy tak dużych upadkach rodzin pozimowli zostają im puste ule. Z chęcią te pszczoły przyjmą, będą zadowoleni, pewnie poczęstują taką osobę nawet słoikiem miodu.
Ale pan, panie Mirku, ma u siebie komplet i poza tym wzięcie takiego roju pszczół, które gdzieś uciekły, znaczy, wyroiły tak, się, dużych, niesie ryzyko pewne, prawda?
Przy dużych pasiekach tak, jest to ryzyko, można sobie wprowadzić choroby do pasieki, chociaż z reguły te roje to wyrajają się zdrowe pszczoły, a nie chore. No ale pewne zagrożenie istnieje, tak?
Ale generalnie warto na swoim terenie szukać kontaktu z pszczelarzami i oni mogą pomóc, tak. Mogą taki rój zebrać.
W dawnym województwie szczecińskim, mówię tak jak jest wojewódzki związek, działamy na zasadzie federacji, są koła pszczelarzy, są prezesi. Mamy w każdym kole jest około 30 pszczelarzy. Są koła też duże, w Szczecinie jest koło naprawdę bardzo duże. Jak do mnie ktoś dzwoni do Maszewa ze Szczecina, że mam zebrać rój, dla mnie to jest nieporozumienie, tym bardziej, że są teraz wielkie korki w Szczecinie. To jest dla mnie pół dnia straconego. Można sobie znaleźć w swoim regionie. Tam, gdzie kupujemy miód,
po prostu
u swojego pszczelarza. Szukamy swojego pszczelarza, tam, gdzie blisko. Tak, żeby on przyjechał. Jeśli wiemy, że są to pszczoły, może wystąpić problem. Znaczy tak, jeśli te pszczoły będą wisiały ponad tam gdzieś 3 godziny, 4 godziny, być może one, jeśli będzie dobra lokalizacja, się zagnieżdżą, wejdą w elewację. Jeśli pszczoły wybudują plaster, matka zaczerwi go, zniesie jajka, wtedy będzie problem z ich usunięciem. No, to już są radykalne takie
metody. Ale tym bardziej, panie Mirku, warto wtedy wezwać fachowca, żeby ocenił sytuację, prawda?
Żeby ocenił, bo jeśli tak jak tutaj on był na krzaku porzeczki, to nie było najmniejszej trudności, żeby wezwać jakiegoś pszczelarza. To jest dosłownie 5 minut zabranie takich pszczół. Postawienie rojnicy, strzepanie tych pszczół z tego krzaczka, zabranie do swojej pasieki. Wieczorem one są wkładane do ula i wszyscy są zadowoleni. Nie ma żadnego zagrożenia. Oczywiście są pszczoły łagodne i są pszczoły bardziej ostre. Jeśli są łagodne, mamy w otoczeniu, nie ma problemu, ale są też pszczoły bardzo agresywne i wtedy no, naprawdę warto by się było pozbyć tych pszczół.
Sami nie podchodźmy zbyt blisko, prawda, takiego roju, który gdzieś tam usiadł. To jest niebezpieczne?
No to tak, to jest... znaczy z reguły roje są bardzo łagodne, bo to są pszczoły obiedzone miodem. One nie wychodzą głodne z ula. Tutaj
to
ja
tak
może
jak
jeszcze...
człowiek, jak głodny to zły. To tak samo
tak, pszczół. Tak. Tak. A jak jest najedzony, to jest bardziej leniwy. To tak podobnie u pszczół wygląda. Tutaj chciałbym powiedzieć,
pamiętać.
Bo tak przy okazji, bo reklamuje się pszczoły w mieście. To wydaje mi się, że to jest właśnie problem szczeciński. To jest taki, że ludzie sobie zakładają po 2-3 ule. Ode mnie dużo osób kupuje też pszczoły. Są też tacy, którzy przyjeżdżają, nie mają zielonego pojęcia o pszczołach, o gospodarce pasiecznej. Ja sobie nie mogę pozwolić na to, żeby mi się pszczoły wyrajały, bo robiąc odpowiednie zabiegi w sezonie, pszczoły utrzymywane w odpowiedniej sile, one nam przynoszą miód. Pszczoły źle zadbane, one będą nam się roić. Jeśli jest za duża siła, to jest naturalny rozwój rodziny, one się dzielą na pół, połowa wylatuje, szuka sobie nowego miejsca, druga połowa zostaje. I tu właśnie jest ten problem. W Szczecinie ludzie sobie zakładają w dużych miastach pasieki, nie mają o tym zielonego pojęcia, a później jeśli są wyrojenia, ludzie dzwonią do pszczelarzy no, z takim, a nie innym problemem.
A ja zapytam wprost, czy wyrojenie to jest przejaw właśnie braku odpowiedniego nadzoru, kontroli nad swoimi pszczołami?
Tak. Jeśli pszczoły po prostu są za silne, ich nie robimy odpowiednich zabiegów, to jest ich naturalny rozwój. One się po prostu wyrajają. Tam wchodzi też różne kwestie. To jeszcze tam w zależności od tego, czy to jest młoda matka, czy stara matka. Czy to są jak... No, tam dużo cech wchodzi na to.
Panie Mirku, bardzo panu dziękuję za te ważne informacje. Pamiętajmy o tym, że pszczoły to jest dla nas ogromna wartość. To, co pozyskują i to, co my od nich pozyskujemy. Wiele roślin nie mogłoby funkcjonować bez tych owadów pożytecznych. Serdecznie pozdrawiamy. Pan Mirek Wroński.
Jeszcze można,
tak,
panie Januszu, jeszcze tylko chwila, bo czasami do mnie osoby dzwonią i mówią, żebym tam gdzieś pojechał, bo mają pszczoły. Ale... To są czasami takie niepotrzebne telefony, bo zdarza się, że to są murarki ogrodowe, to są pszczoły bezrządowe, bardzo ciekawe. W ogóle nie powinniśmy się ich bać. Nawet zachęcam do tego, żebyśmy sami sobie na balkonach hodowali te pszczoły. Można je bardzo ciekawie obserwować. Dla dzieci to jest bardzo taka ciekawa nauka obserwowania przyrody.
No to w takim razie polecamy pszczoły murarki. Są specjalne do kupienia domki. Można im samemu zrobić, można kupić, więc to jest rzeczywiście
wszystko można samemu.
Zabawa.
One się same zagnieżdżą na wiosnę, jak temperatura jest powyżej 12 stopni. One wtedy zaczynają latać w naszej okolicy i szukają właśnie takich rurek, w których mogą się zagnieździć. Bardzo ciekawe. Polecam naprawdę. Super pszczoły.
Dziękujemy bardzo. Pan Mirek Wroński, pszczelarz pasieka Maszewo. Pozdrawiamy serdecznie.
Bardzo dziękuję za telefon, do usłyszenia.
My też dziękujemy. 12:41 to jest czas reakcji. Pamiętajmy, jeżeli widzimy wyrojony rój pszczół, to nie od razu do zakładu dezynsekcji, tylko do pszczelarzy w pobliżu. Szukajmy takiego kontaktu. Często służby ten kontakt do pszczelarzy mają przy naszym telefonie. Pan kapitan dr Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Dzień dobry, panie kapitanie.
Dzień dobry, panie Janusze. Dzień dobry radiosłuchaczom.
Panie kapitanie, ja mam takie przeczucie, że od lat, kiedy myślimy o czy to wyrojonych pszczołach, które gdzieś tam siedzą na budynku, czy to o gnieździe os, czy szerszeni, swoją drogą wszystkim polecam, żeby sobie w internecie poglądali, jak te owady wyglądają, bo niektórym wszystkie się mylą i to jest jedna latająca masa, a wcale tak nie jest. To, że trzeba dzwonić właśnie po pomoc do straży pożarnej. Czy rzeczywiście strażacy przyjeżdżają do usuwania gniazd os, szerszeni, czy też przyjeżdżają do wyrojonych pszczół?
Przyjeżdżają przede wszystkim ratować zagrożone życie i mienie, ale czy wiązać się to będzie z usuwaniem szerszeni, pszczół czy os, to jest zależne od wielu czynników, które na miejscu oceni kierujący działaniem ratowniczym. Aczkolwiek mam wrażenie, że po rozmowie z panem Mirosławem taka dawka informacji, jaka została otrzymana, również ja, jaką otrzymałem, pozwoli zdecydowanie lepiej reagować i działać w tym przypadku również radiosłuchaczom.
Czy państwo macie numery do pszczelarzy, którzy mogą właśnie pomóc w interwencji tak, żeby tym owadom, chodzi mi o pożyteczne owady, czyli o pszczoły, nic się nie stało, żeby nie wzywać od razu firmy, która spowoduje, że te pszczoły zakończą swój żywot?
Zgadza się, stanowiska kierowania komendantów powiatowych i miejskich bardzo często współpracują z pszczelarzami. Część z naszych strażaków również jest pszczelarzami, więc tutaj często taką informację można otrzymać, żeby pomóc tym pszczołom, żeby nie dochodziło bezpośrednio do no powiedzmy, unicestwienia tego roju. I taką informację można otrzymać, aczkolwiek trzeba też zrozumieć, że nie zawsze i niekoniecznie. Stąd też prosimy o jednak rozwagę w tych rozmowach i nie denerwowanie się, bo często niestety nieprzyjemne słowa słyszymy, kiedy nie możemy pomóc, a to jest zupełnie zależne bardzo często od nas.
Ale generalnie, jeżeli widzimy gniazdo os na przykład, czy szerszeni na budynku i one bezpośrednio nie zagrażają, tutaj nie ma ataku w tej chwili, no to nie dzwonimy do państwa, tylko każdy administrator, każda spółdzielnia ma firmę, która zajmuje się właśnie dezynsekcją, a jeżeli no, jest to nasz prywatny grunt, nasza posesja, no to musimy we własnym zakresie taką firmę wynająć.
Dokładnie tak jak pan rektor powiedział, aczkolwiek jeżeli nie jesteśmy pewni i czujemy zagrożenie i możliwe jest to realne zagrożenie, Państwowa Straż Pożarna przyjedzie na miejsce i oceni, ale jeżeli takiego zagrożenia w ocenie dowodzącego nie będzie, to nie będziemy podejmować działań. Tak jak pan rektor powiedział, poinformujemy o możliwościach wezwania podmiotu prywatnego, który zajmuje się takimi czynnościami lub ewentualnie, jeżeli jest taka możliwość, przekażemy informację do najbliższego pszczelarza, który na pewno nam poradzi i pomoże.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem był pan kapitan dr Tomasz Kubiak, rzecznik prasowy komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
12:45 to jest czas reakcji. Teraz przenosimy się nad wodę. No właśnie, mamy piękne dni, teraz troszeczkę wytchnienia od upału, ale te gorące chwile wrócą. Zresztą w ten weekend będzie powyżej 20 stopni, więc wiele osób będzie chciało skorzystać z kąpieli. Woda jeszcze chłodna i być może to powoduje utonięcia. Przypomnę, że niestety w tym sezonie letnim, lato dzisiaj się zaczęło, mamy pierwszy dzień lata, czy w tym sezonie kąpieli już takich wakacyjno-letnich mamy utonięcia. Pierwszy wypadek, jeden z pierwszych miał miejsce w powiecie drawskim na niestrzeżonej plaży jeziora Mąkowary. 28-latek wszedł do wody, aby popływać, zanurkował i już nie wypłynął. Do drugiego zdarzenia doszło w powiecie szczecineckim. Tam na plaży nad jeziorem Wielimie 30-latek wszedł do wody popływać na materacu. Po kilku minutach świadkowie zauważyli dryfujący materac. Poszukiwania zakończyły się wyłowieniem ciała mężczyzny. No i 13 czerwca w Niechorzu, około godziny 20:40 w sobotę właśnie w Niechorzu 13 akcja ratunkowa na plaży została przerwana, a nie udało się tam odnaleźć mężczyzny, który wszedł do morza. Była tam grupa 4 osób, jeden z mężczyzn postanowił się wykąpać, wszedł do wody, po kilku kilku minutach stracił siły i nie mógł wydostać się na brzeg. Zaginął niestety. A przy naszym telefonie pan Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dzień dobry, panie Jacku.
Halo? Dzień dobry, witam serdecznie.
Kłaniam się. Tak, witam. Jeżeli chodzi o statystykę utonięć, to w Unii Europejskiej jesteśmy w ścisłej czołówce i to bardzo smutno. Rocznie w Polsce tonie od 400 do 500 osób i jest to przerażająca statystyka. Z tych przypadków trzech, które mieliśmy już teraz właśnie w czerwcu, jakie wnioski, jakie przestrogi dla naszych słuchaczy płyną?
Pierwsza podstawowa to taka, że te wszystkie przypadki miały miejsce poza kąpieliskami strzeżonymi, gdyż te jeszcze nie działały, a więc pierwsza nauka taka, idziemy pływać tam, gdzie są ratownicy wodni, czyli na bezpieczne kąpielisko. Druga rzecz, która też z tego wynika, mianowicie to, że wprawdzie mamy upalne dni i woda wydaje się ciepła i rzeczywiście w niektórych, szczególnie zbiornikach nieprzepływowych, woda jest ciepła, ale tylko do pewnej głębokości. Poniżej tej głębokości woda jednak cały czas jeszcze jest zimna, bo mieliśmy długi chłodny maj, a więc ryzyko ewentualnego szoku termicznego też jest bardzo duże.
I dochodzi do szoku termicznego, na przykład ktoś właśnie, tak jak tutaj jedna z tych ofiar, leżymy na materacu, postanowimy się wykąpać, albo druga osoba postanawia zanurkować, nie ma tego oswojenia się z wodą, dochodzi do gwałtownego skurczu naczyń i zatrzymania akcji serca nawet?
Tak, dochodzi do zatrzymania akcji serca i wtedy już jesteśmy w praktyce bezbronni, to znaczy mamy niewielkie szanse na to, że damy radę sami się uratować. Ale też to jest jednocześnie sprzyja temu, że mamy niewielkie szanse, żeby ktokolwiek nas uratował, bo dzieje się to najczęściej właśnie na pewnej głębokości, a więc już jesteśmy pozbawieni wszelkiej szansy na ratunek. Chyba że ktoś to widzi bezpośrednio, rzuci się na ratunek, czy powiadomi służby i ratownicy w odpowiednim momencie będą reagować. Ale to się niestety zdarza bardzo rzadko.
Wybierajmy przede wszystkim miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone. No i ten apel, który powtarzamy co roku i pan widzi pozytywne skutki powtarzania tego apelu, żeby nie łączyć alkoholu z kąpielą?
To trudno powiedzieć, czy widać pozytywne skutki. Są lata, kiedy rzeczywiście jest mniej odpoczywających pod wpływem alkoholu nad wodą, ale ten rok póki co niestety do takich chyba się nie zalicza, bo na szczecińskich kąpieliskach już mieliśmy zdarzenia właśnie z ludźmi, którzy albo spożywali alkohol, albo wnieśli alkohol, albo byli pod wpływem alkoholu. W związku z tym to do nas jeszcze chyba nie trafia i w tej naszej kulturze nie ukształtowała się jeszcze zasada, że nad wodą jesteśmy bez alkoholu.
Ten sezon kąpielowy powoli rusza. Za chwilę powiemy, gdzie państwo są w Szczecinie. Jak wiemy, różne podmioty są uprawnione do świadczenia tych usług ratowniczych w zachodniopomorskim, jak i w całej Polsce, jak i w naszym mieście. Ale posłuchajmy telefonu ze Świnoujścia.
Jarek ze Szczecina. Tak krótko, wypowiadał się zastępca, zdaje się, pana prezydenta Świnoujścia. Ja bym chciał zapytać, czy i w ogóle będą w Świnoujściu ratownicy ponownie, ponieważ w tą sobotę byłem na plaży, bardzo dużo osób się kąpało w związku z temperaturą. Nie było żadnego ratownika, nie było wieżyczek, nie było flag. Tak naprawdę w razie czego, no nie wiem, kto by ratował tych pływających. Niektórzy dosyć daleko pływali. Woda miejscami zimna, miejscami prądy. No takie niebezpieczne to chyba nie jest. Nie wiem, co się stało, że tych ratowników nie ma. Może państwo wyjaśnicie. Pozdrawiam.
Wczoraj naszym gościem był rzecznik prezydenta Świnoujścia i nie rozmawialiśmy rzeczywiście o ratownikach. Ja wiem, co się stało. Po prostu ratownicy wejdą na świnoujskie plaże od piątku, od 25 czerwca, a część od 30 czerwca. Docelowo będzie ich 40 w rozkwicie sezonu, czyli lipiec, sierpień. Będą pracowali od 10 do 17. A w weekendy od godziny 10 do godziny 19. Ale wróćmy do Szczecina. Przypomnijmy, panie Jacku, możemy się kąpać wtedy, kiedy jest biała flaga?
Możemy się kąpać tylko wtedy, kiedy jest biała flaga, bo to oznacza, że na kąpielisku są ratownicy i że warunki na to zezwalają, że temperatura wody jest zgodna z tym, co przyjmują przepisy, czyli ma powyżej 14 stopni, bo to też jest dosyć istotne, no i że jest po prostu bezpiecznie, tak? Mamy w Szczecinie 3 kąpieliska w tej chwili czynne. Konka od 1 czerwca, Dziewoklicz i Jezioro Głębokie, i kąpielisko Głębokie od 15 czerwca. I myślę, że póki co nawet te upały, które były, pozwoliły nam na zapewnienie bezpiecznej kąpieli wszystkim tym, którzy chcieli z niej skorzystać.
Kąpielisko Dąbie, bo to jest oczywiście też nasze znane w Szczecinie kąpielisko, jest remontowane. Miejmy nadzieję, że ten remont w połowie wakacji się zakończy i to kąpielisko również się pojawi. Proszę powiedzieć, bo kontrowersje budziła ta zmiana, która zaszła w 2011 roku, że różne podmioty, włącznie z firmami budowlanymi czy innymi, może prowadzić ratownictwo wodne i może startować w przetargach na takie usługi. Czy w Pana opinii to pogorszyło, czy poprawiło bezpieczeństwo na naszych kąpieliskach, na plażach? Czy może problem jest gdzie indziej, że w Polsce brakuje takiego systemu ratownictwa wodnego, który by patrolował te odcinki plaż, które nie są objęte właśnie stałym monitoringiem, które nie są kąpieliskami strzeżonymi?
No dotknął Pan, Panie redaktorze, bardzo wrażliwej nuty, dlatego że rzeczywiście jest tak, że różne podmioty, szczególnie stworzone przez na przykład byłych ratowników, dostawały zgodę na działalność ratowniczą i zajmowały się na przykład jednym akwaparkiem albo jednym kąpieliskiem, bo tam zawsze mieli zapewnioną umowę na okres wakacyjny. Natomiast później, jak przychodzi co do czego, to się okazuje, że tak naprawdę oni funkcjonują tylko i wyłącznie wtedy, kiedy są wakacje, mimo że przepisy nakazują funkcjonowanie przez cały rok. To jest skutkiem tego, później mamy to, co się dzieje, czyli że tak naprawdę nad morzem po wakacjach jest tylko Wop-Kołobrzeg w naszej okolicy, Wop-Szczecin, czyli to są Wop-Świnoujście, przepraszam, czyli to te oddziały, które funkcjonują rzeczywiście w ramach struktur ogólnych, czyli wojewódzkich bądź krajowych, a podmioty te profesjonalne, aczkolwiek prywatne, wtedy nie działają, bo wtedy nie ma na to pieniędzy, tak? One nie mają takiej misji, żeby dbać o bezpieczeństwo przez cały rok, co skutkuje niestety brakiem możliwości szybkiego reagowania w miejscach, gdzie teoretycznie ratownicy powinni być, a praktycznie okazuje się, że ich nie ma. Jeśli zwrócimy uwagę na to, że nad Wybrzeżu Szczecińskim, nad morzem, gro podmiotów to podmioty z centralnej Polski albo ze Śląska, które pełnią służbę ratowniczą, no to siłą rzeczy wiadomym jest, że po 1 września trudno jest liczyć na jakiekolwiek z ich strony działania w tym regionie. I podobnie jest zresztą na małych miejscowościach, tam gdzie są jeziora, gdzie ewentualnie gmina zdecyduje się utworzyć obszar wyznaczony, czyli kąpielisko bądź miejsce dopuszczone do kąpieli. Tam też jest tak, że ratownicy pojawiają się na te 2 miesiące, a później już ich nie ma. A ludzie przyzwyczajają się do tego, że to miejsce gdzieś tam w jakiś sposób przez ratowników jest strzeżone.
A przypomnijmy, że to przyzwyczajenie może nas drogo kosztować, dlatego nie przyzwyczajajmy się. Przede wszystkim oczywiście liczmy na ratowników, jeżeli oni są, ale liczmy na własny rozsądek i ostrożność nad wodą. Bardzo panu dziękuję. Pan Jacek Kleczaj, szef Szczecińskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Słuchaczom również dziękujemy. Wszystkiego bezpiecznego. Spotykamy się jutro po godzinie 12.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.